Drodzy, dzisiejsze kazanie jest w oparciu o Ewangelię Łukasza, ten fragment, który przed chwilą usłyszeliście. Fragment dotyczący zgubionej owcy i o zgubionym groszu, ale też na końcu chciałbym odnieść się do tej najdłuższej przypowieści, jaka jest w Ewangeliach. Myślę, że też niesłusznie nazywana jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Teraz wam powiem czemu. Ale tytuł dzisiejszego kazania to jest Zabiegajcie o Ewangelię pośród wszystkich. Zabiegajcie o Ewangelię pośród wszystkich. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie, że widzimy tutaj po raz kolejny jasny, namacalny przykład tego, na czym polega Twoja Ewangelia. Na czym polega, Panie, Twoje podejście w tym świecie do ludzi, na czym polega postawa Twojego Królestwa. Prosimy Cię, Boże, aby nasze serca były ukierunkowane właśnie na Ewangelię, aby nasze serca były ukierunkowane na codzienne życie Ewangelii. Prosimy Cię, dopomóż nam przez Ducha Świętego żyć w zgodzie z tym powołaniem, do którego zostaliśmy powołani, do Twojego Królestwa, do Królestwa opartego na krzyżu, Królestwa opartego na Twojej mocy, mocy zmartwychwstania. Prosimy Cię o to przez Jezusa, naszego Pana. Amen. Tydzień temu, drodzy, słyszeliście kazanie na podstawie listu do Filemona. Kazanie, myślę, i list bardzo zachęcający. List, który przedstawia nam Ewangelię w praktyce. Ewangelię w praktyce. Pamiętacie, w liście do Filemona są dwa główne tematy. W tych 20-kilku wersetach mamy dwa główne tematy. Pierwszy temat dotyczy partnerstwa, dotyczy synergii, współdziałania. Dotyczy partnerstwa w Ewangelii, ponieważ Ewangelia to jest nie tylko miłość Boża, która się w nas objawia, to umiłowanie Boga, ale to jest też nasz wspólny biznes, w którym powinniśmy wspólnie uczestniczyć. Także chodzi o partnerstwo w Ewangelii, nasz wspólny biznes. A po drugie, w liście do Filemona chodzi o służbę pojednania. Chodzi o służbę pojednania i to wynika z szerszego kontekstu listu do Filemona, którym jest list do Kolosan. Pamiętacie, Kolosan i Efezjan to są dwa treści, dwa najbliższe listy listowi Filemona. Paweł, można powiedzieć, apostoł Paweł, stojąc między dwoma braćmi, stojąc między Filemonem i Onezymem, stał niczym ojciec, ale też stał niczym Chrystus, z rozpostartymi na krzyżu ramionami. Pamiętacie ten symbol? W Kolosan 1:23 czytamy, żeby przez Niego, przez Chrystusa, wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Żeby wszystko, co jest na ziemi, na niebie, czyli Chrystus, kiedy rozciągnął ramiona, można powiedzieć symbolicznie, zawarł w tych ramionach niebo i ziemię. Zawarł wszystko, tak? I o to chodzi. O to chodzi w służbie krzyża, w służbie pojednania. Słuchajcie, przywrócenie pokoju przez krew krzyża Jego. Więc mamy te dwa tematy ważne dla Ewangelii. Dwa tematy, które widzimy w bardzo praktyczny sposób w liście do Filemona. Partnerstwo w Ewangelii, chodzi o lojalność względem Chrystusa, ale też względem siebie nawzajem w Kościele. Lojalność wśród braci. I z drugiej strony chodzi o służbę pojednania, czyli stawanie właśnie, tak? Dążenie do takiej dojrzałości, abyśmy byli ludźmi zabiegającymi o pokój, o pojednanie, tak zwane peacemakers, tak? Żebyśmy byli ludźmi pojednującymi, tak jak Chrystus pojednał, tak jak Paweł pojednał Filemona i Onezyma. Dzisiejsze przypowieści z Ewangelii Łukasza też w bardzo naoczny sposób pokazują nam lekcje dotyczące Ewangelii w praktyce. Najważniejsze, słuchajcie, myślę, żebyśmy zrozumieli kontekst, w którym Jezus przemawia. I zobaczcie, ten kontekst jest przedstawiony w dwóch pierwszych wersetach tego 15 rozdziału. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy. Słuchajcie, ludzie zewsząd uważani za nieczystych, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś, i teraz jest druga grupa po drugiej stronie, faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali, byli niezadowoleni, oburzeni. Mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Także słuchajcie, z jednej strony mamy grupę ludzi wątpliwych religijnie, można tak powiedzieć bardzo, bardzo delikatnie, uważani za nieczystych przez tą drugą grupę. To co teraz właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie pokazują, to jest to, że oni tymi ludźmi gardzili, oni uważali, że z tymi ludźmi nie powinni przestawać. No i to jest teraz ciekawe, kim byli faryzeusze? No faryzeusze to była taka grupa, która powstała za czasów machabejskich, można powiedzieć, bardzo, bardzo gorliwa dla Boga, zabiegająca o świętość. To była grupa ludzi, którzy znali się na pismach, tak? którzy chcieli zewsząd, ze wszystkich sił tych pism przestrzegać. Wręcz obwarowali dodatkowo pismo różnymi przykazaniami. Tak? I obok nich stoją tutaj w tym kontekście uczeni w piśmie. Słuchajcie, uczeni w piśmie, ludzie, którzy bardzo dobrze znali Pisma Święte. Dlaczego? Słuchajcie, to byli ludzie, którzy potrafili wyłapać niuanse w Biblii. Dlaczego? Ponieważ to byli ludzie, którzy przepisywali te Pisma Święte. Oni je przepisywali. Musieli być bardzo skrupulatni, aby rozróżnić odpowiednie znaki, aby rozróżnić słowa, a ponieważ też język hebrajski czasami ma bardzo podobne słowa, które się różnią dosłownie jedną spółgłoską, a czasami jedną samogłoską. Oczywiście w tych pierwotnych zapisach nie było samogłosek. Niemniej jednak później masoreci dodali kropeczki, różne znaczki. Więc oni byli bardzo skrupulatni, słuchajcie, aby rozpoznać dwie tak samo brzmiące frazy, albo odróżnić od siebie dwie frazy, które były podobne, ale nie do końca, tak? Czyli to byli ludzie, którzy, można było powiedzieć, znali każdą jotę pisma. I teraz tak, zobaczcie. Gdzie oni są? Co oni sobą prezentują? Ewangelia, jak już widzieliśmy w podsumowaniu, które zaoferował nam apostoł Paweł w Kolosan i w Efezjan, dotyczy pojednania. Tak? Dotyczy pojednania. Jezus dokładnie z taką misją przyszedł, aby pojednać, aby na krzyżu pojednać ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus w tej służbie pojednania wychodzi do kogo? Wychodzi, słuchajcie, do tych nieczystych, do tych grzeszników, do tych, którzy są zagubieni. Ciekawe jest jeszcze to, co Jezus robi tutaj. Zobaczcie, taki jeden szczegół w tym drugim wersecie. Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale nasz Pan był człowiekiem, który udzielał gościny innym. Wszystko wskazuje na to, w tej konstrukcji greckiej, że Jezus zapraszał tych ludzi do siebie. To on ich ugościł, to on ich karmił. Zresztą podobny fragment mamy w drugim rozdziale Ewangelii Marka, gdzie też jest napisane o tym, że Jezus był gospodarzem. To nie jest tylko tak, że wiecie, że Jezus się gościł u innych, chodził niczym wędrowny filozof, żeby skorzystać i zjeść gdzieś darmowy obiad. Nie, Jezus u siebie w domu, nie wiem, może miał swój dom też wybudowany na ojcowiźnie obok Józefa i Marii, ale on przyjmował ludzi u siebie w domu. Jak czytamy Marka, drugi rozdział, 15-16, zobaczcie, kiedy przychodził, ujrzał Lewiego syna Alfeusza siedzącego przy sle, i nam się czasami zdaje, że on poszedł do domu Lewiego, ale nie. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem w domu kogo? W domu Jezusa. Siedziało z Jezusem można by to przetłumaczyć, jak kiedy potem siedział przy stole w domu Jezusa, siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami, celnikami, że rzekli do uczniów Jego, czemu jest celnikami i grzesznikami. Także Jezus, słuchajcie, był osobą gościnną. Jezus był osobą gościnną, zapraszającą na posiłki właśnie ludzi zagubionych. Ludzi zagubionych. Słuchajcie, ciekawa jest rzecz, jest taki autor i bardzo go polecam zawsze, niektórzy mnie pytają, co mogę polecić, jeśli chodzi o kontekst studiów nad Nowym Testamentem. Jest taki autor, który się nazywa Kenneth Bailey. On napisał właśnie, on bardzo dużo czasu spędził w Oriencie, był właśnie w Azji Mniejszy, był w innych krajach, wśród Beduinów, wśród ludzi mieszkających na wioskach i się okazuje, robił wielkie zakrojone studia, okazuje się, że słuchajcie, ci ludzie podobnie, tak jak wtedy żyją, ciągle podobnie przekazują sobie opowiadania, bardzo podobne mają zwyczaje, więc właśnie to on jest takim badaczem, który pokazuje, jak należałoby odczytywać przypowieści Jezusa w kontekście właśnie starożytnego Bliskiego Wschodu. I co się okazuje, że współcześnie na Wschodzie, tak jak i dawniej, zamożny człowiek, słuchajcie, oczywiście miał gest i karmił ludzi biednych, ale wiecie co? To było karmienie nie na zasadzie zapraszania kogoś do siebie, tylko po prostu wysłania kogoś, żeby nakarmił ludzi. Zaproszenie natomiast kogoś do własnego domu było postrzegane jako wielki przywilej. Było ofertą. Słuchajcie, jeśli ja zapraszam kogoś do mojego domu, oferuję pokój, wzajemne zaufanie, braterstwo i przebaczenie. Tak? Przy stole, jeśli siadano z kimś do stołu, to tak jakby chciano otworzyć swoje życie na innych. Co jest ciekawe, że gospodarz na początku takiego spotkania wygłaszał listę komplementów odnośnie swoich gości, na które oni z kolei powinni byli odpowiedzieć w podobny sposób. Też komplementami względem gospodarza. Zobaczcie, to się najczęściej odbywało w ten sposób. On mówił swoim gościom, jaki to jest wielki zaszczyt dla niego, że może ich gościć. Że tak się mówi, zobaczcie, mówiło się dawniej po polsku. Gość w dom, Bóg w dom. To tak jakby Bóg, jakby anioł przyszedł do twojego domu, tak? Także to jest wielki zastrzyk. Oni z kolei też odpowiadali, że dla nich jest wielkim zaszczytem znaleźć się w towarzystwie tego gospodarza. Także zobaczcie, jeśli uświadomimy sobie tego typu kontekst, może on był podobny, ale prawdopodobnie właśnie taki był. To się okazuje, zobaczcie, faryzeuszom, jak to się mówi, skoczył gór. Tak? Oni się uważali za tych świętych, za tych, którzy powinni obcować z Bogiem, być blisko i tak dalej. Jezus zaprosił zagubionych. Jezus zaprosił tych, którzy byli uważani w społeczeństwie za nieczystych. Wygłosił prawdopodobnie względem ich komplementy. Przyjął ich, zaoferował im pokój, przebaczenie, ufność. Tak? I teraz zobaczcie, przechodzimy w tym kontekście do tej pierwszej przypowieści. I szkoda, że nie mamy rzutnika, bo tutaj fajnie można by było rozpisać chiasm jest. Zobaczcie, tutaj jest kilka fraz, ja przeczytam. One są na razie w takim współrzędnej relacji, że one tutaj są podobne. Który z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, to jest ciekawe, jakbyśmy przełożyli to jedną owcę na hebrajski, to tutaj jest słowo, które nawiązuje do radości, która się zaraz pojawi. Nie pozostawia 99 na pustkowiu, to były te wszystkie frazy współrzędne i teraz zaczyna się chiasm i nie idzie za zagubioną, aż odnajdzie ją, a odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Tutaj mamy znowu słowo, które nawiązuje do jednej. H2, tak? I teraz środek chiasmu, a przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów. I teraz wracamy w drugą stronę w chiasmie, mówiąc do nich, radujcie się, znowu mamy H2 ze mną, gdyż odnalazłem moją owcę, która się zagubiła. Tutaj się kończy ten chiasm i wracamy znowu do trzech fraz współrzędnych. Powiadam wam, większa będzie radość, znowu mamy H2 w niebie, z jednego grzesznika, jednego znowu to jest Hada, który nawiązuje do tej radości, który się nawróci, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Zobaczcie, jak jest pięknie to skonstruowane. W środku tego chiasmu mamy cztery rzeczy. Czyli jak ten chiasm się rozwija, to mamy A, B, C i D. I mamy zgubionego, znalezienie, radość i odnowę. I później znowu radość, znalezienie, zgubionego. W środku jest odnowa. Odnowienie. Restoration. Tak? W środku jest przyprowadzenie. Jest sprowadzenie kogoś znowu do... czyli odnowienie go do tego właściwego, pożądanego stanu. I teraz zobaczcie, ciekawe jest to, że dzisiaj też autorzy kalendarza liturgicznego umieścili to czytanie w kontekście Ezechiela. A księga Ezechiela bardzo dużo mówi o pasterzach. W księdze Ezechiela kim są pasterze? No przede wszystkim to są książęta i królowie. Książęta i królowie ludu. Potem w 34 rozdziale nagle Bóg mówi, że On będzie tym pasterzem, tak? I co robi Jezus? Jezus opowiadając przypowieści tak naprawdę opowiada historię, krótkie historie o Izraelu, o przywódcach Izraela najczęściej. Tak? Jezus rozciąga teraz trochę ich myślenie. Myślenie takich naburmuszonych przywódców. Jakimi pasterzami? Słuchajcie, jak oni usłyszeli. Ja mówię jeszcze raz, przypomnijcie sobie, że uczeni w piśmie to byli ludzie, którzy byli w stanie wyłapać niuanse we wszystkich słowach. Tutaj nawet w naszych tłumaczeniach jest to podpisane pod spodem Ezechiela 34. Ja myślę, że oni doskonale wiedzieli, do czego Jezus pije. Że Jezus odnosi się do proroctwa Ezechiela. Ale nie tylko. Jakimi pasterzami? Jezus mówi, oni są. Ciekawa jest jeszcze jedna fraza, słuchajcie. W języku hebrajskim to nie jest, czy w kulturze hebrajskiej to nie jest, czy w kulturze aramejskiej, aramejski jest pochodną hebrajskiego, jakbyśmy na aramejski przetłumaczyli ten tekst, to by było widać. To nie jest normalny sposób wysławiania się, że pasterz zgubił owcę. Jak czytamy Mateusza, 18 rozdział, tam jest, że owca została zgubiona. Owca się zgubiła. Tak? My to tu, można to przetłumaczyć w stronie biernej, bądź jest czynna bierna, jest zwrotna, w stronie zwrotnej. Zgubiła się, tak? Zgubiła się albo została zgubiona. A tutaj jest wyraźnie powiedziane Łukasza, że pasterz zgubił owcę. Kto jest tym pasterzem na początku w tym opowiadaniu? Faryzeuszy i uczeni w piśmie. Oni są książętami ludu, drodzy. Oni są tymi, którzy powinni byli troszczyć się o owce. Ciekawa jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, to też Kenneth Bailey zwraca uwagę, że to jest bardzo górnolotna liczba, 100 owiec. Normalna rodzina na wiosce miała kilka, 5-7 owiec. Niektórzy bardziej bogaci mieli kilkanaście owiec, ale 100. Dlaczego taka liczba? Słuchajcie, wydaje się, że 100 wskazuje na owce całej lokalnej społeczności. Że chodziło całą wioskę, powiedzmy, czy chodziło całe miasteczko, które razem zgromadziło te owce i wysłało je najczęściej nie z jednym, ale z kilkoma pasterzami. Kiedy się taka owca zgubiła, ci pasterze, ta grupa pasterzy zabierała owce z powrotem do miasta, czy do zagrody we wsi, a ten jeden pasterz szedł za tą zagubioną. Także wydaje się, że słuchajcie, te 100 owiec wskazuje na to, że na społeczność. Na społeczność, której pasterzami byli właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie. I teraz zobaczcie, teraz przechodzimy, Jezus odwraca to. Mówi, słuchajcie, jakimi wy jesteście pasterzami, skoro zgubiliście owce? Czy wy żeście się za tą owcą w ogóle udali? Czy wy żeście wyszli na pustynię za tą owcą, żeby ją znaleźć? I teraz mówi, zobaczcie na przykład dobrego pasterza. I on teraz mówi właśnie o tym pasterzu jednym, który się udaje za jedną owcą, tak? I to, co naprawdę uderza w tej przypowieści, to jest to, że ten pasterz raduje się ile razy? Dwa razy. Nie raz, ale dwa razy. Pasterz raduje się dwa razy. Zobaczcie, najpierw jest napisane, że kiedy ją znajdzie, odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Czyli w którym momencie? Słuchajcie, on jest na pustyni. Z tą owcą. Ponoć jak owca zginie, to wszyscy pasterze właśnie Bejlejowi mówili o tym, że jak owca zginie, to ona się kładzie. Jest taka bezbronna, ona się kładzie, jest zagubiona. Więc taki pasterz musi przyjść, musi ją unieść, ona jest dosyć ciężka. I teraz co przed nim stoi? Podróż. Ciężar służby, słuchajcie. On musi z tą owcą przyjść z powrotem do miasta, do wioski, do tej społeczności. Czyli zobaczcie, ale pasterz już w tym momencie się raduje, że przed nim jeszcze jest robota do wykonania, że przed nim jest jeszcze służba do wykonania, ale to już jest jego radość, że on może służyć, że może tą owcę przynieść, aby ją odrestaurować, aby ją odnowić, aby ją sprowadzić z powrotem do społeczności, tak? To jest niesamowite, słuchajcie. On się raduje, chociaż przed nim jeszcze droga powrotna do domu. Musi dołożyć wiele wysiłków. Drugie radowanie się, kiedy następuje? Kiedy przynosi ją już do tej zagrody, wtedy zwołuje przyjaciół, znajomych, czyli całą wioskę, czyli inaczej mówiąc, zwołuje całą społeczność lokalną i mówi do nich, radujcie się ze mną. Teraz słuchajcie, to jest kolejna już teraz publiczna, można powiedzieć, publiczna radość. Radujcie się wszyscy ze mną, ponieważ odnalazłem moją owcę, która była zgubiona. I powiadam wam, taka jest radość w niebie z jednego grzesznika, tak? Który z powrotem przyszedł do społeczności. Tak? Zobaczcie, mamy dwie radości. Radość tego, który dokonuje dzieła pojednania, ale też radość, która jest społeczna, można powiedzieć radość synagogi, radość Kościoła. Faryzeusze i uczeni w piśmie nawet widać tego typu rzeczy zostawiają dla siebie, nie dość, że nie idą za owcami, to wydaje się, że nie radują się z wysiłku odnawiania zagubionych. Nie potrafią radować się też w społeczności. Dlaczego? Zobaczcie, oni, jeszcze raz, drugi werset. Oni tam stoją i szemrają. Oni tam stoją i szemrają. Nie potrafią się radować nawet z tego, że ktoś inny, chociaż oni byli pasterzami, że ktoś inny przyszedł, że ktoś inny przyniósł owce na swoich ramionach i ktoś inny dokonuje odnowienia w społeczności tych owiec. Oni nie potrafią się z tego radować. Trochę tak jak taki biskup, nie? Współczesny, który pójdziesz na takie spotkanie ekumeniczne, a to jest taki biskup, który nie potrafi przyjść na kolację i normalnie usiąść przy jednym stole z wiernymi swojej parafii, czy gości, którzy przyszli, żeby znieść, tylko zaprasza, chodźcie do mnie, nie? Tam są lepsze rzeczy. Tak? Trochę takie, nie? Ulicowe, że to są właśnie tacy przywódcy, którzy oni się nie będą zniżali do maluczkich, tak? Do zagubionych, do nieczystych. Także jest to złe pojmowanie, słuchajcie, roli księcia. Jest to złe pojmowanie roli księcia, jeśli biskupi czy tam księża się uważają za książąt, bo tak jest też etymologia w języku polskim. Ksiądz to książę, tak? Jeśli to jest taki księciuniu, który właśnie nie zniża się do maluczkich, to jest niebiblijne, że tak powiem, niebiblijne pojmowanie tej roli. I oczywiście powinniśmy też pamiętać o psalmie 23. To jest też nawiązanie. Nawiązanie tutaj mamy do psalmu 23. Kluczowym do zrozumienia wydźwięku psalmu 23 jest, jak już mówiłem wam kiedyś, werset 3. Bo my czytamy, że duszę moją pokrzepia. To nie jest, słuchajcie, czasownik szów w temacie przyczynowym powinien być przetłumaczony Co Bóg robi? On sprawia, że dusza moja się nawraca. Nie, że duszę moją pokrzepia, ale On sprawia, że dusza moja doznaje odnowienia, ona się nawraca. Czyli to jest to, co robi dokładnie ten pasterz. On przynosi, on się udaje za tą owcą, to jest to, co Bóg robi, udaje się za tą owcą, bierze ją na ramiona i sprowadza ją do swojej społeczności, do społeczności Kościoła. Ona jest odnowiona. On sprawia, że dusza moja nawraca się, że życie moje, dusza moja to jest ten cały ja, tak w języku hebrajskim. Także to jest Chrystus, to jest obraz Chrystusa w Psalmie 23 i tutaj Chrystus wychodzi na pustynię za owcą, Chrystus ją nawraca, prowadzi do odnowienia i w tym się raduje. Słuchajcie, w tym wysiłku się raduje. Raduje się jedząc z grzesznikami, dlatego że wie, że to posłuży ich odnowieniu. Dzięki temu zgubione owce zostają przywrócone do społeczności. I dalej prowadzi je teraz już na ucztę radości, gdzie cała społeczność całej wioski, tej wioski, naszego zboru też, powinna się radować z odnalezionej i odnowionej. Także zobaczcie, mamy tu takie tematy jak radość z wysiłku w celu odnowienia, Jezus, który wita grzeszników, niczym hojny łaskawy ojciec, na swoich ramionach dźwiga ciężar zagubionej owcy i wszystko w kontekście radości, radości pojednania. Drugą przypowieścią, która nawiązuje do tej, jest taka króciutka przypowieść o zgubionej drachmie albo o zgubionej monecie. Nie wiem, kobieta na wsi nosiła czasami taki, jak to się mówi, taką bransoletkę z monetami, z drachmami, gdzieś mogłoby być. No i słuchajcie, no to było w ogóle takie dosyć niespotykane mieć monetę w domu. To świadczyło o czymś cennym, no bo zazwyczaj następowała taka wymiana, wiecie, to ci tam kurczaka, ty mi tam jajka, nie to inaczej może. Proszę? Wiecie, na czym polega wymiana, tak? Takich towarów. Także ta drachma była dosyć cenna. I zwróćcie uwagę, tutaj bym wam zasugerował, że ta przypowiedź jest jeszcze bardziej wrażliwa dla faryzeuszy i uczonych w piśmie. Pomyślcie, dlaczego ona może być wrażliwa. Zobaczcie, tutaj też mamy chiazm. Jest kobieta, która gubi. I teraz zaczyna się jej chiazm. A gdy zgubi jedną drachmę, B, nie zapala lampy, nie wymiata domu, nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, i teraz środek chiazmu, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, radujcie się ze mną. I wracamy, B prim, gdyż znalazłam drachmę, A prim, którą zgubiłam. Co jest w środku? Zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi, radujcie się ze mną. Radość w społeczności. To jest główna myśl tej krótkiej przypowieści. Tutaj już nie ma tyle mowy o właśnie radości też w odnowieniu, w tym procesie, kiedy Jezus, dobry pasterz, niesie tą owcę dopiero do odnowienia, ale jest radość w społeczności. Jest to bardzo wymowna, słuchajcie, bardzo wymowna przypowieść. Dlaczego? Dlatego, słuchajcie, że w obliczu, do kogo Jezus przemawia, okazuje się, że nawet kobieta, o zgrozo, nawet kobieta wypada lepiej od nich. Wiecie, oni trochę byli tacy w złym znaczeniu patriarchami. Tak? Oni mieli takie właśnie odgórne patrzenie na kobiety, na grzeszników, celników i tak dalej. Tak? To jeszcze bardziej ich obraża, słuchajcie. To bardziej ich obraża, że ta kobieta była w stanie przetrząsnąć wszystko. Była w stanie włożyć bardzo dużo wysiłku, aby znaleźć zgubioną drachmę. A co z wami? Pytanie. A co z wami? A jeśli wam się zgubi coś cennego, to co wy robicie? Jeśli wam się zgubi jeden z dziesięciu, jeden ze stu, to co wy robicie? Udajecie się za tym? Nie, wy pewnie machacie na to rękę. Tak macie, jak to się mówi, tak wyjechane już. A i tak mamy za dużo. Tak mamy za dużo członków. Po co nam ten jeden? Taki, no właśnie, jeszcze raz, jaki wysiłek widać z ich strony? Chyba nikły. A jaka jest ich radość? słuchajcie, nie ma radości. Oni są takimi właściwymi, religijnymi ludźmi, tak? Bez radości, bez uczty, bez... Tak? Oni by chcieli, żeby wszyscy się umartwiali, żeby wszyscy wyznawali tylko grzechy, tańczyli się, czowali, tak? A gdzie ta radość? Gdzie ta radość właśnie ze społeczności? Gdzie ta radość wśród braci, z tej jedności wśród braci, nie? Z tego pojednania? Ta prawdziwa społeczność dzięki miłości Bożej. I słuchajcie, to jest ciekawe, że te dwie przypowieści, one na pewno stoją razem, ale też na pewno trzecia przypowieść, która jest najdłuższą przypowieścią w ogóle w Ewangeliach, stoi razem z nimi. I to jest przypowieść o dwóch synach. Najdłuższa przypowieść, dlaczego ona ma, słuchajcie, 388 wyrazów w języku greckim. Nie ma dłuższej przypowieści w Ewangeliach niż ta przypowieść, a w zasadzie to są dwie przypowieści. Jedna o młodszym synu, druga o starszym synu. Ale one są razem połączone. Mówiłem o niej już jakiś czas temu i dzisiaj nie chciałbym, nie ma za bardzo też czasu, żeby się rozwodzić nad tą przypowieścią. Natomiast chciałbym w kontekście też dwóch poprzednich wskazać wam na bardzo ważną rzecz, która wynika z kontekstu Starego Testamentu. Otóż posłuchajcie, przypowieść o dwóch synach. A tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, że to jest przypowieść o tym starszym synu. Bo Jezus ciągle przemawia do faryzeuszy, Jezus ciągle przemawia do uczonych w Piśmie. I coś im chce pokazać. W Starym Testamencie, drodzy, mamy tylko jedną historię, w której pojawia się ojciec, który ma dwóch synów. Jest tylko jedna historia, w której ktoś biegnie na spotkanie brata, a kiedy go spotyka po drodze, rzuca mu się na szyję, aby go pocałować. I teraz pytanie do was, która to jest historia? Jest Izaak, Ezaw i Jakub, tak? Izaak jest ojcem, Ezaw jest starszym synem, Jakub jest młodszym synem. Są podobieństwa między tą przypowieścią, a tamtym opowiadaniem, ale są też różnice. Kiedyś do tego wrócimy. Jednak sedno jest takie, zobaczcie, co się stało z Ezawem jako starszym bratem. Co zrobił Jakub Ezawowi? Podszedł do podstępem, sprawił to, że kiedy został oszukany, stracił swoje dziedzictwo, stracił swoją ojcowiznę. Ile części ojcowizny dziedziczył pierworodny? Najwięcej, dwie części ojcowizny, tak? Czy on powinien dostać... To mu przepadło, słuchajcie. To mu przepadło. Ezaw był wkurzony. Ezaw był rozgniewany. Ezaw pałał, żądząc zemsty. Chciał go zabić. Kiedy Izaak o tym usłyszał, wyprawił swego młodszego syna gdzie? Ab. Czyli do wuja Labana, tak? Do Harana. Jednak słuchajcie, co się dzieje po 20 latach? Czytamy właśnie w tym opowiadaniu, że Jakub po 20 latach pracował u Labana i uciekł w końcu. Kiedy wraca do niego i modli się do Boga, jak to wszystko będzie, co się stanie, starszy wybiega mu na spotkanie i rzuca mu się na szyję i go całuje. Jedyna taka historia, słuchajcie, w całym Starym Testamencie. Co to oznacza? 34:4, rodzaju 34:4. Wybiegł na jego spotkanie i czule go pocałował. Ale czule nie jak mężczyzna i kobieta, tylko jak bracia w policzek. Słuchajcie, Ezaw się nawrócił. Ezaw chciał pojednania. Ezaw chciał zgody. Ezaw chciał pokoju. Oczywiście są różnice. Ezaw, kiedy głodował, sprzedał swoje pierworodztwo. A w przypowieści co? Starszy brat ma. Ciągle. Tak, nic mu nie ubyło. Ojciec podzielił tak, jak należało. Tak, starszy dostał prawdopodobnie podwójny dział. Tak? Ezaw, kiedy głodował, zrobił bardzo głupią rzecz. Sprzedał swoje dziedzictwo. I to jest też ta różnica, ten kontrast. Młodszy brat, kiedy zaczął głodować, kiedy już nie miał naprawdę co jeść, co zrobił? Oprzytomniał i powiedział jego ojcu. Widzicie, to jest też niesamowite, nie? Że są te różnice. Wiedział młodszy brat, że może go wrócić do ojca. Ale zobaczcie, tu jest właśnie ten duży przytyk w stronę faryzeuszy i uczonych w piśmie. Ezaw potrafił, pomimo tego, że stracił. Oni nie stracili nic, bo mają wszystko. To, co Bóg im dał, jest ich. Ezaw potrafił przebaczyć i pojednać się z bratem, choć nie zostało mu nic z ojcowizny. I oczywiście Ezaw nie był żadnym przykładem wiary w Biblii. Można powiedzieć, że on był antyprzykładem dla wszystkich. Wiecie co? Wniosek jest taki, kiedy Jezus kończy opowiadać tą opowieść, ona jest nie do końca skończona, nie wiadomo, jak oni zareagują, ale wniosek jest taki, słuchajcie, jesteście gorsi od Ezawa. Jesteście gorsi od Ezawa, naprawdę. Jak wy postępujecie? Zobaczcie, nawet taki Ezaw, który nienawidził swojego młodszego brata, który czuł się pokrzywdzony i tak dalej, wybiegł na spotkanie zagubionego, tak? Aby go przyjąć, aby się z nim pojednać. A wy? Słuchajcie, tak naprawdę oczywiście jest jeszcze większa rzecz w tej przypowieści. Co zrobił młodszy brat z ojcem? Jeszcze raz odniosę się do Bejniego, już po raz trzeci. Słuchajcie, jakbyś zjechał cały wschód, wzdłuż i wszerz. Jakbyś zapytał w jakiejś wiosce, co znaczy, kiedy młodszy ojciec, kiedy syn by cię zapytał, daj mi moje dziedzictwo. Wiecie, co to znaczy? On życzy ci śmierci. On życzy ci śmierci. Zresztą księga, ja wiem, to jest księga nienatchniona, ale mądrość Syracha mówi, ma taki ciekawy urywek, że nigdy, dopóki wszystko nie będzie ustalone, nigdy nie wydawaj swojej majątności, ani względem właśnie synów i tak dalej, swoich krewnych, nie? Ponieważ oni to mogą obrócić przeciwko tobie, nie? Coś takiego jest, taki będzie. Także słuchajcie, młodszy syn, zobaczcie, jak wielkie przebaczenie też ojca i brak przebaczenia ze strony braci. Można być oburzonym od początku do końca postawą młodszego syna, ale poniekąd Jezus chce nam powiedzieć, słuchajcie, o wiele gorsza jest postawa starszego syna. Jesteście gorsi od Ezawa. Ponieważ ja wiem, młodszy syn, on mi wbił nóż w serce. Chciał mojej śmierci, dlatego zabrał pieniądze. Ale, zobaczcie, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jedną historię o pojednaniu i przebaczeniu w Starym Testamencie, no to spójrzcie na Józefa. Mamy tam też pojednanie i wielkoduszność. Pojednanie i wielkoduszność. Zwróćcie uwagę, że ojciec, kiedy młodszy przyszedł z powrotem do wioski, powiedział, dajcie najlepszą szatę. To jest 15 rozdział, 22 werset w Ewangelii Łukasza. Jakub ubrał się w szatę Ezawa, też na początku. Tak, szata starszego zawsze była najlepsza, ponieważ oznaczała ten większy autorytet. Starszy syn był zagniewany, tak? Tutaj brakuje, słuchajcie, tej przypowieści wielkoduszności ojca. Brakuje tej postawy, jaką później okazał Józef braciom w Egipcie. Co on zrobił? Kiedy już im się ujawnił, też ich ucałował. Wszyscy płakali. Słuchajcie, pojednanie to jest to, do czego ta historia zmierza. Końcówka całej Księgi Rodzaju. Tak jak na początku, zobaczcie, grzech nas wyobcował, oto ja wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między tobą a potomstwem węża. Nieprzyjaźń. Tak końcówka Księgi Rodzaju jest o pojednaniu, o połączeniu z waśnionym. Tak? I widzicie, tutaj w tej przypowieści brakuje służby pojednania właśnie tym, czym się zajmuje Bóg. Pamiętacie? A czym się zajmuje Bóg i co nam Bóg powierzył? 2 Koryntian 5, 18 jeszcze raz przeczytam, czytałem tydzień temu. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To jest nasz cel, to jest nasz wspólny biznes w Ewangelii. Służba pojednania. Starszy syn nie przebacza. I tak naprawdę się okazuje, że to młodszy syn odszedł do ojca, ale starszy syn jest o wiele dalej od ojca. Nie potrafi zrozumieć, że ojciec, że Bóg jest Bogiem łaskawym, jest Bogiem hojnym, jest Bogiem pokoju i zgody. Nie potrafi przyjąć perspektywy ojca. Ciekawy jest też ten werset 28 w tej przypowieści. Jeszcze przeczytajcie o sobie jeszcze raz w domu. Werset 28. Wtedy ojciec jego wyszedł z imprezy i dosłownie pocieszał go. Zobaczcie, ojciec wyszedł też do starszego syna. To nie jest tak, że on go porzucił, że o nim zapomniał. On wyszedł i go pocieszał. I w greckim mamy tutaj czasownik parakaleo, który oznacza, czy od którego pochodzi rzeczownik paraklet, Duch Święty, tak? Ojciec chce, żeby bracia żyli w pojednaniu i w społeczności. Także końcówka trzeciej przypowieści pozostawia ich, faryzeuszy i uczonych w piśmie z otwartym zaproszeniem. Poprzednie dwie części kończyły się radosną ucztą. A co oni zrobią? Czy pójdą, czy wejdą na radosną ucztę? Czy będą się radowali z pojednania? Tu nie wiemy, słuchajcie, czy starszy syn wszedł, czy nie wszedł. Ojciec go wyszedł do niego, zachęca go, zaprasza, ale nie wiadomo, czy syn wejdzie. Słuchajcie, wszystkie te trzy przypowieści dotyczą Ewangelii, obrony Ewangelii. Obrony Ewangelii w praktyce, ponieważ Jezus praktykuje w tym momencie Ewangelię. Zaprasza do siebie potrzebujących, zaprasza do siebie tych, którzy potrzebują Ewangelii, tak? Ostatnim razem na przykładzie listu do Filemona widzieliśmy, że Ewangelia to nasz wspólny biznes wymagający lojalności, partnerstwa, oddania się sobie nawzajem. Mamy być sługami jedni drugich. Tak, Paweł mówi, bądź moim współpracownikiem. Z drugiej strony widzieliśmy, że Ewangelia to służba pojednania i to jest dokładnie też to, co widzimy w tych trzech przypowieściach. Chodzi nie tylko o pojednanie nieba i ziemi. Jezus oczywiście wisząc na krzyżu tego dokonuje. Pojednuje niebo i ziemię. Pojednuje Żyda i Greka, wolnego i niewolnika, mężczyznę i kobietę. Chodzi o pojednanie braci. Chodzi o perspektywę Ojca. Tak naprawdę wielkoduszność i radość z tego, jak On działa w nas i przez nas. Słuchajcie, naprawdę coś jest nie tak. Jeśli my nie potrafimy się pojednać z bratem po 20 latach, jeśli nie mamy nastawienia nawet Ezawa, który został skrzywdzony rzeczywiście, bo podstępem ucierpiał, to coś jest z nami nie tak. Jeśli my nie potrafimy spojrzeć na całą perspektywę, tak jak Józef, wy widzicie, że co prawda wy planowaliście to ku złemu, ale wybił dobro, jeśli my nie potrafimy z braćmi się pojednać po tych latach, to coś jest nie tak. Bóg, słuchajcie, z Bogiem, który się raduje z pojednania. I chodzi już nawet, jak widzimy w tej pierwszej przypowieści, o radość już z wysiłku w celu odnowienia. Już to powinno być naszą radością, tak jak Jezusa radością było to, że wziął na siebie krzyż, wziął na siebie ciężar tej owcy. Jezus wita grzeszników. Ojciec wychodzi do obu braci. Na swoich ramionach dźwiga ciężar zgubionej owcy. Zwołuje nas wszystkich też w społeczności, aby się radować z nas i abyśmy my się mogli radować razem, wspólnie z Niego i z siebie nawzajem w tej społeczności. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze,